wszystkim swym refrenem. Poskarż się proszę w najbliższym szynku słuchaczom jak ja bezdomnym.
To jest nasza kronika zespołowa. Co roku powstaje jedna na dany rok akademicki i mamy w nich właśnie nasze wspomnienia z danego roku, czyli m.in. wyjazdy. Mamy kronikę, gdzie byliśmy na dwóch wyjazdach, we Francji i w Bułgarii. Taką kronikę przygotowujemy z danych lat. No i bierzemy tutaj najważniejsze zdjęcia, najciekawsze, żeby zarówno my, jak i kolejne pokolenia mogły sobie powspominać, poprzypominać, jak to było, poopowiadać najciekawsze historie, żeby jednak to nie zanikało, nikt o tym w końcu nie zapomniał. Jest tego tyle, że bardzo łatwo jest zapomnieć, a tak to zarówno my, jak i kolejne pokolenia możemy do tego wracać.
Jeśli litości w nich nie obudzisz, wybiegnij na ulicę. Stań przed mostami, wyjdź poza hukach. Niech się do ciebie przygarną.
Zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej jest jednym z najstarszych zespołów studenckich. Powstał w roku 51.
Maria Czupratowska-Semczuk, choreograf.
Właściwie to nawet wcześniej, bo takie grupki na architekturze czy tutaj w gmachu głównych złożone ze studentów z innych wydziałów, to sobie tam troszkę podśpiewywali, podtańcowywali. Do tego czasu, aż na Politechnikę wstąpili Józek Adamski, który wiele lat tańczył w Zespole Dzieci Płocka. Był fantastycznym znawcą kurpi. Do tego jeszcze trzeba było muzyka. Tutaj też znalazł się taki Stefan Muszyński, student architektury, a jednocześnie człowiek grający pięknie na fortepianie i miłośnik śpiewu, który na architekturze prowadził taką grupkę wokalną śpiew. Potem do tej grupy dołączył też Zbyszek Polak. Zbyszek Polak był również studentem architektury, był miłośnikiem tańców i śpiewek ludowych. Po chyba pół roku dołączył do tej grupy Dziubek, czyli pan Jan Tkaczyk. Człowiek, jeżeli chodzi o znajomość folkloru i znajomość muzyki i roli muzyki w tańcu, był nieoceniony. I w ogóle w swojej karierze przez wszystkie lata nie spotkałam drugiego takiego człowieka, który tak czułby muzykę, tak wspaniale tą muzykę potrafił skomponować zarówno do tańca, jak i do śpiewu. A przy tym pasjonat niesamowity, człowiek o dużej inteligencji, o wielkiej wyobraźni, dowcipie, jako dyrygent, który próby prowadził w sposób tak interesujący, że właściwie młodzież nie odczuwała, że to jest próba, że on jest nauczycielem ich, a że jest ich kolegą, który rzucał dowcipami jak z rękawa. Na przykład jak ktoś nieczysto śpiewał, to natychmiast, że ależ kochany, czyżbyś założył baletki na uszy, mówi. Więc szereg takich właśnie dowcipów wypowiedzonych Dziubka zachowało się do dzisiaj w zespole. Ja przyszłam, kiedy zespół miał już prawie rok. Józek, tak jak powiedziałam, był amatorem, był miłośnikiem, był znawcą i czuł folklor, czuł muzykę ludową. Poza tym miał w sobie olbrzymi temperament, potrafił przekazać te tańce ludowe, zwłaszcza takie skoczne jak oberki czy takie polki ludowe. Robił to fantastycznie. A ja przyszłam do zespołu, no, ja byłam po balecie klasycznym, no i tutaj też mnie zafascynowała ta żywiołowość, to umiłowanie folkloru, a poza tym ta pasja ludzi, którzy potrafili skupić wokół się. Zespół liczył wtedy około 200 osób. Przyjmowaliśmy każdego, kto chciał. Miał talent, nie miał talentu, to się nauczył. Był na przykład taki tancerz Dzidek, który przez 3 lata nosił kosze z kostiumami, jako że kostiumy zawsze ze sobą woziliśmy w takich koszach, a on i z uporem ćwiczył, a potem był jednym z najlepszych tancerzy. No, młodzież wówczas się garnęła do tego typu działalności. Po pierwsze, że to stanowiło jakąś taką odskocznię od tej szarej codzienności. Po drugie, ta możliwość bycia razem. A poza tym muszę powiedzieć, że właśnie w zespole Politechniki skupiła się młodzież, która wbrew opiniach, bo wtedy powiedziano, co ty do tych młotków chcesz dołączyć, mówi przynajmniej. Okazało się, że to młodzież żądna wiedzy takiej ogólnej, poza techniczną, młodzież dużo czytająca, bawiąca się w takich twórców, pseudo można powiedzieć literackich, ale jakichś powiedzonek, jakichś dowcipów. Górowała w tym wszystkim Anielka Bujnicka, córka Teodora Bujnickiego, wileńskiego, znanego pisarza. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z nimi, jak przyszłam na salę i patrzę, w kącie siedzą 3 czy 4 dziewczyny i strasznie się śmieją. Podchodzę, a one czytają bajeczki o Leninie i sobie tak dowcipkują na ten temat, że naprawdę z przyjemnością słuchałam ich powiedzonek i ich interpretacji tych bajeczek. To było dla mnie szok, że tu młodzież mówią Politechnika, a tutaj właśnie takie. Więc była to młodzież bardzo ciekawa, świata ciekawa, która garnęła się do wszelakiej wiedzy. No a szczególnie jeżeli chodzi o taniec, o muzykę, o znajomość folkloru, to naprawdę oni wszyscy byli wielkimi pasjonatami.
Na wiejskie gaje, na kwietne sady, na pola hen. Idzie nocami cień blady, cichy jak sen.
Ja w ogóle byłam zakochana w tańcu.
Barbara Sierakowska, tancerka.
Kiedyś jak byłam małą dziewczynką, to mama w ogóle planowała mnie do baletu zapisać, do szkoły baletowej. I ja się urodziłam w ogóle w Wilnie, mieszkaliśmy na Kresach cały czas. No to tam było ciężko. Potem przyjechaliśmy do Polski jako repatrianci. Ja tańczyłam całe życie. I dla mnie zespół był cudownym takim jakimś... No właśnie to ja nie wiem, to chyba było we krwi naszej to, że wszyscy tańczyli. Taka była roztańczona rodzina. Było nam dobrze. Ja żyłam z zespołem, dla zespołu i z zespołem. Wszystko, cokolwiek się działo, to było zespół. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
Poza tym oni garnęli się do tej polskości, że tak powiem. Polskości w innym wydaniu, bo wokół siebie, prawda, mieli tamtejszą rzeczywistość, to były lata 50. A tutaj znajdowali piękno, takie piękno narodowe nasze, polskie. I to ich uczyło patriotyzmu, wbrew tym wszystkim hasłom, które wtedy, prawda, dookoła słyszeli. To była młodzież bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o właśnie folklor, o taniec, o piosenkę. To była młodzież, która nie liczyła się z czasem, jak trzeba było noc posiedzieć, to siedzieli w nocy. Jak trzeba było szyć kostiumy, których nie mieliśmy, to też siedzieli w nocy i w salach wykładowych kroiliśmy ze szturmówek. Jak były pochody, to zespół o dziwo cały zjawiał się na pochodzie i wszyscy chcieli nieść szturmówki, i to szturmówki niebieskiego koloru. Dlatego, że potem te szturmówki znikały i myśmy, zebrawszy większą ilość, uszyły z nich kostiumy rzeszowskie w niebieskim kolorze. I szyli wszyscy, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Więc widać było, że są to pasjonaci, że chcą tego i to im daje i przyjemność, i satysfakcję, jednocześnie poczucie jakiejś wspólnoty takiej. To je garnęło do zespołu. Później, jak już się pojawiła możliwość wyjazdu zagranicznego, no to już było w ogóle dopełnienie szczęścia, że mogli wyjechać gdzieś, mogli coś zobaczyć. Pierwszy wyjazd zagraniczny to był wyjazd do Holandii na zaproszenie burmistrza Amsterdamu. Był to pierwszy polski zespół, który odwiedził Amsterdam i byliśmy przedstawieni jako polski zespół narodowy, co nas w ogóle załamało, jak żeśmy zobaczyli te afisze, bo koncert miał być w jednej z największych sal koncertowych Europy, w Concertgebouw w Amsterdamie, gdzie występowały tylko zespoły zawodowe. No a poza tym, jak na afiszach pisało, że jesteśmy polski zespół tańca, no to poczuliśmy się reprezentantami całej Polski i to nas bardzo z jednej strony mobilizowało, a z drugiej strony baliśmy się bardzo, czy podołamy, czy ten pierwszy zespół polski, który się pojawił w Holandii po wojnie, jak będzie przyjęty, czy nie, jak to mówić, zblamujemy się. Jechaliśmy pociągiem, a kostiumy nasze jechały taką ciężarówką pokrytym plandeką, na której to plandece wymalowała dziewczyna taką dużą łowiczankę i nazwaliśmy ten samochód Adelaida. Jeszcze jak przyjechaliśmy do Amsterdamu i okazało się, że mamy wystąpić w takiej sali, no to blady strach na nas padł. No ale szykowaliśmy się do wyjazdu już do teatru. No nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy jak tam dojechać, więc postanowiliśmy, że się częściowo przebierzemy na miejscu w pierwsze kostiumy i siądziemy w tą naszą Adelaidę i przyjdziemy do teatru w ten sposób. No i rzeczywiście tam dziewczęta w halkach, jakieś tam część w butach, część bez butów. Zajeżdżamy pod teatr, a tu okazuje się, że pod teatrem stoi publiczność. Panie eleganckie w długich sukniach, panowie we frakach czekają, żeby zobaczyć tą polską młodzież, która po raz pierwszy przyjechała do Amsterdamu. A my tutaj w tych halkach na pół nadzy, że tak powiem, z wieszakami, z kostiumami na plecach. Nikt nie chce wysiąść. Nikt nie chce wysiąść. No, nie wysiądziemy. Jaki to wstyd przejść przed tym całym tłumem stojącym pod teatrem. No ale trzeba było. Więc w końcu dziewczęta, niektóre spłakane, bo już się popłakały, chustki powiesiły tak na głowie, przykryły twarze. Tutaj wieszaki z kostiumami, tutaj tylko te halki. Biegiem tak z opuszczonymi głowami między tym szpalerem tych pięknych pań do garderoby. W garderobie oczywiście płacz, wstyd w ogóle. Pan impresario, czyli pan Bottenheim, taki też zdziwiony, że my tacy goli i bosi. Ubraliśmy się w te pierwsze kostiumy. No i pierwszy numer, no brawa takie, no nie za duże w każdym bądź razie. Drugim czy trzecim numerem był Krakowiak. I w tym Krakowiaku była taka wstawka. Ten Krakowiak zrobiłam w dwóch wersjach. Mianowicie z Bartoszem i bez Bartosza. W zależności od sytuacji politycznej w kraju, kto był na koncercie, to zawsze pytali się, dzisiaj lecimy z Bartoszem czy bez Bartosza. Jak byli jacyś dostojnicy, no to nie mogliśmy zaśpiewać Bartosza, bo byśmy zakończyli swoją działalność na tym. No a w Holandii to już nie było tego pytania. Wiadomo było, że leci z Bartoszem. Chłopcy zaśpiewali Bartoszu, Bartoszu, oj nie trać nadziei, Bóg pobłogosławi, ojczyznę nam zbawi. To cała sala wstała, zaczęła bić brawo. I potem już koncert do końca szedł na brawach.
Bartoszu, oj nie trać mal nadziei, ja miałem wolną pierwszą część. Mimo że normalnie tańczyłem, to tam kolega mnie zastępował w tych tańcach. Miałem okazję w czasie tego pierwszego koncertu być na widowni.
Jerzy Majewski, tancerz zespołu.
I nawet tam gdzieś z przodu było jakieś miejsce, więc ja sobie usiadłem. Przyjęcie było bardzo miłe, bardzo, bardzo ciepłe. W tym momencie na koniec pierwszej części był ten Krakowiak. I to zostało mi na całe życie jako niesamowite przeżycie. Ten Krakowiak zaczynał się w tym znanym rytmie Krakowiaka i kolejno pary dochodziły do przodu sceny i przytupem rozstawały się. Przy czwartej parze najdalej ludzie zerwali się z krzeseł i zaczęli bić na stojąco. Jest to takie przeżycie dla mnie, jak pani widzi, ja nie umiem spokojnie o tym rozmawiać. To było coś niesamowitego. W tej sali, na jednej z najlepszych w Europie, nie wiem ile tam jest osób, ale chyba ponad 1000, cała widownia zrywa się i bije na stojąco przez 4 minuty. Brawo na stojąco przez 4 minuty. Koncert skończył się dużym sukcesem. Wychodzimy, a tu dwa eleganckie autokary. Przepraszam, ale to jest ciągle takie żywe wspomnienie dla mnie, że to nie mogę tego tak sobie po prostu obojętnie opowiadać. Mimo, że to tyle lat, tak, no wie pani, to jest 66 lat temu.
Po koncercie już my możemy nawet na pół nadzy przez tą publiczność, bo w takiej euforii jesteśmy. Ale pan Bottenheim mówi, żebyśmy poczekali, żebyśmy jeszcze nie wychodzili. Po 15 minutach, 15, może 20 minutach, zajeżdżają pod teatr dwa olbrzymie autokary, piękne, z napisem Happy Days, biało-czerwone. Wyjeżdżają skrzynki z napojami, Coca-Colą, która dla nas była w ogóle wtedy jakaś nieosiągalna. Zresztą jak niektórzy przemycili, między innymi ja, tą Coca-Colę do Polski, to tylko wtajemniczonym znajomym żeśmy pozwalali spróbować w kieliszku tego napoju. No i od tego momentu właśnie już te koncerty w Holandii były naprawdę wielką przyjemnością i dla nas, i publiczność nas przyjmowała bardzo serdecznie. I na przykład po raz pierwszy zobaczyliśmy, ja byłam, że tak powiem, dzieckiem przedwojennym jeszcze, to ja pamiętałam, że mogłam mieć obuwie wybrane przez siebie, że mogłam pójść kupić, znaczy mogłam, rodzice mogli pójść kupić, ale część młodzieży była już urodzona w czasie wojny, więc tego wszystkiego nie widziała. I po raz pierwszy zobaczyliśmy supermarket na przykład.
Nas przyjmowali nas bardzo serdecznie. Myśmy się bardzo dobrze czuli w Amsterdamie na przykład. To w ogóle nawet nie odczuwaliśmy tego, że jesteśmy obcokrajowcami. Było nam dobrze. Ja żyłam z zespołem, dla zespołu i z zespołem. Wszystko, cokolwiek się działo, to było zespół. A dzisiaj to moja córka tutaj działa. Ona już od lat zresztą w tym zespole działa. Kocha tak samo jak ja kochałam taniec, tak samo i córka.
W Dunajcu woda, ładno dziewczyno, w Dunajcu woda. W Dunajcu woda, ładno dziewczyno, w Dunajcu. Woda. Uwiódłbym cię ty, ładno dziewczyno, uwiódłbym cię ty, ładno dziewczyno, ale cię skoda, ładno dziewczyno, ale cię skoda.
Zespół ma też to do siebie, że kilka pokoleń przez ten zespół się przewija, rodzinnych. Jak mama, tata przyszli do zespołu, to potem córka czy syn, potem wnuki i prawnuki. I takim przykładem jest Joasia. Mama tańczyła w zespole, tata tańczył w zespole, są obydwoje świetni tancerze, jedni z najlepszych. Potem Joasia tańczyła w zespole, mąż Joasi śpiewał w zespole, synowie Joasi tańczyli i śpiewali w zespole. Więc tyle pokoleń przewija się przez ten zespół. To znaczy, że ten zespół ma w sobie coś, co mobilizuje ludzi i co takie więzy rodzinne utrwala.
Ja trafiłam do zespołu w latach 80.
Joanna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu.
Właściwie to chyba było tak, że ja musiałam przyjść do zespołu. O zespole wiedziałam zawsze od dziecka, każde pięciolecie zespołu, czyli co 5 lat był zawsze jubileusz zespołu Politechniki. Moi rodzice się poznali w zespole. Mama była jedną z pierwszych tancerek w zespole. Przyszła do zespołu w roku chyba 54. Wiem, że była już na tym pierwszym wyjeździe w Holandii. Zresztą też opowieści o wyjeździe w Holandii, potem o drugim wyjeździe do Francji też towarzyszyły nam zawsze w rodzinnych spotkaniach. Dla nich to było niesamowite przeżycie. No, to byli ludzie 20-paroletni, którzy nagle zobaczyli zupełnie inny świat, właśnie ten Amsterdam, Holandia, potem Francja, kolejny wyjazd, tata był potem na Węgrzech chyba. Zespół nie tak od razu jeździł i koncertował, bo to nie było takie proste. Każdy wyjazd to była naprawdę organizacja wielka takiego wyjazdu. Oni to bardzo przeżywali, opowiadali o tym. No i ja byłam jedynaczką, zawsze lubiłam tańczyć, więc tańczyłam od dziecka, zawsze gdzieś tam do jakichś klubów, potem w Pałacu Młodzieży na choreografię chodziłam. No i potem jak już poszłam na studia, co prawda zupełnie nie kierunek techniczny, bo studiowałam historię na Uniwersytecie Warszawskim i tam wtedy zaczynał powstawać też zespół ludowy. Ciągnęli mnie zresztą do tego zespołu, dzisiaj świetny zespół Warszawianka, ale ja powiedziałam, nie, ja muszę iść na Politechnikę, bo to jest tradycja rodzinna. I tak trafiłam do zespołu. Trafiłam w takim najciemniejszym chyba okresie, bo to był początek lat 80., stan wojenny. Najpierw zespół w ogóle przecież był zamknięty, bo zaraz były strajki na uczelni, myśmy na uczelni strajkowali, jak już otworzyli uczelnię, to pozwolili na jakieś tam zajęcia na uczelniach, ale to absolutnie wtedy też nie było mowy ani o wyjazdach, ani o niczym. Natomiast zespół nas bardzo wtedy skupiał, gromadził, spotykaliśmy się po to, żeby być ze sobą po prostu. Oczywiście taniec i śpiew jak najbardziej, ale też bycie ze sobą w grupie i takie wzajemne wsparcie. No myśmy nie mieli takich atrakcji, jak ma młodzież w tej chwili. Ten zespół był dla nas naprawdę bardzo ważny. No i tak to się zaczęło. Poznałam męża też w zespole, mąż przyszedł później, był krócej, on śpiewał z kolei. Tak to się potoczyło. Pierwszy wyjazd w latach 80. to była Kanada, a potem rok 85, 86 i 7. No ja przez 3 lata zwiedziłam naprawdę Europę i pół świata, bo byliśmy w 85 roku. Pierwszy mój wyjazd to był wyjazd do Włoch, do Ojca Świętego, więc w ogóle 3 festiwale we Włoszech i 2 wizyty, jedna w Rzymie, druga w Castel Gandolfo. Niesamowity wyjazd z niesamowitymi przeżyciami, cudowny, wspaniały. Oglądaliśmy świat zza żelaznej kurtyny, spotkaliśmy się z Janem Pawłem II. Myśmy mieli wizytę prywatną, audiencję załatwioną w Castel Gandolfo. Byliśmy w strojach łowickich, było kilka grup z Polski, była msza święta, Ojciec Święty potem po mszy podchodził do kolejnych grup i robił sobie z nimi zdjęcia, a do nas podszedł jako pierwszy jego sekretarz wtedy i powiedział, a wy to poczekajcie, bo Ojciec Święty to chce sobie was na koniec zostawić, więc śpiewajcie. Myśmy prześpiewali już cały repertuar, jaki był możliwy, przy czym przyszedł do nas, zrobił sobie z nami zdjęcie. To teraz mam do was prośbę, zatańczcie mi Krakowiaka. Ja nikomu nie powiem, że byliście w łowickich strojach. I my na tym dziedzińcu, w Castel Gandolfo, na tym bruku, najpierw zatańczyliśmy właśnie Mazura w strojach łowickich, a potem Krakowiaka też w tych samych strojach. I Ojciec Święty był taki zadowolony, mówi, no pięknie. Piękny Krakowiak z Bartoszem.
Bartoszu, Bartoszu, oj nie trać mal nadziei, oj nie trać mal nadziei, Bóg pobłogosławi, ojczyznę nam zbawi, Bóg pobłogosławi, ojczyznę nam zbawi.
W 1985 roku, powiem pani szczerze, naprawdę, wtedy jeszcze nikt nie marzył o tym, że naprawdę ta żelazna kurtyna opadnie. Oczywiście to były już inne czasy, bo już był ten powiew wolności, była Solidarność za nami. Mieliśmy zupełnie inne już takie otwarcie i wiedzieliśmy, że może być inaczej. Mieliśmy nadzieję na to oczywiście, ale kiedy to będzie i czy to w ogóle będzie? Ja na przykład z tego wyjazdu we Włoszech zapamiętałam bardzo dużo z tego, co mówił do nas wtedy Jan Paweł II, bo mówił takie rzeczy, które nas bardzo wspierały, ale jednocześnie on sobie świetnie zdawał sprawę z tego, z sytuacji, ze stanu, w jakim my żyjemy i z tego, co się dzieje w kraju, więc to też nie było takie, że myśmy tam rozmawiali o tym, że kiedyś będziemy w wolnej Polsce. Nie, nie, myślę, że to przesada. Bardziej my cieszyliśmy się z tego, że mogliśmy być tam, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy pokazać ten piękny nasz polski folklor i we Włoszech, i gdzieś indziej w innych krajach, a również piękne spotkania z Polonią, bo to też były zawsze takie bardzo wzruszające momenty, kiedy Polonia przychodziła na nasze koncerty, no bo oni to bardzo przeżywali, no dla nich to był kawałek Polski przywieziony im tam. To była taka połowa lat 80. Myśmy naprawdę nie mieli nadziei, że to 4 lata i będziemy w innym świecie żyli. Nikt jakoś tak nie wierzył, że to tak szybko się stanie. Oczywiście, że o tym wszyscy myśleli, ale nie wiedzieliśmy, że to tak będzie. Dlatego mówię, te wyjazdy były takim wyrwaniem się z tej szarości i codzienności. Ale poza tym myśmy się też cieszyli i bawili i byli, chyba cieszyli i radowali najbardziej naszym towarzystwem i tym, że my możemy tańczyć i śpiewać, bo myśmy to naprawdę bardzo kochali. Zresztą kochamy to do tej pory.
Katarynkowy z cichutkim swym refrenem. Poskarż się proszę w najbliższym szynku słuchaczom jak ja bezdomnym. Jeśli litości w nich nie obudzisz, wybiegnij na ulicę. Stań przed mostami, wyj poza hukach. Niech się do ciebie przygarną.
Zespół w 2021 roku obchodził swoje 70. urodziny. 70 lat tradycji, historii, co 5 lat, od pięciolecia począwszy, regularnie zespół obchodzi swoje święto, czyli jest zawsze koncert jubileuszowy, jeden bądź kilka tych koncertów, spotkanie towarzyskie, które z czasem nabrało rangi balu, bo to są bale na Politechnice, na których się spotykamy właśnie międzypokoleniowo ze wszystkimi od początku, którzy gdzieś się przez zespół przewinęli po aktualny skład, który tańczy i śpiewa. I na tych leciach co 5 lat spotykaliśmy się. Taką tradycją się stało, że jedną suitę tańczą i śpiewają ludzie, którzy już z zespołu odeszli, po prostu potocznie zwani oldboyami. I początkowo były to Kurpie, czyli najstarsza suita zespołowa, potem przez kilka lat tańczyliśmy Rzeszowy. Za każdym razem było to coś od oldboyów. Oldboye, którzy się spotkali właśnie po to, żeby się spotkać na próbie i coś, co będziemy tańczyć na leciu, doszli do wniosku, że właściwie to nam za mało raz na 5 lat się spotykać, będziemy się spotykać częściej, regularnie. I od tej pory powstała ta sekcja, która przy zespole w zasadzie działa już ponad 12 lat, ponad 13 chyba nawet. I raz w tygodniu się spotykamy. Powstało bardzo wiele programów przez ten czas artystycznych. Ponieważ to wszystko wymagało jakiegoś tam zebrania i organizacji, to najpierw powstało koło przyjaciół zespołu pieśni i tańca, które potem z czasem przekształciło się w stowarzyszenie, napisaliśmy statut i od 2011 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej funkcjonuje przy zespole, mając za zadanie wsparcie młodego zespołu, ale również opiekę nad tymi, którzy chcą jeszcze tańczyć, już nie w ramach aktualnego składu.
No, zauroczyło mnie wszystko, tak, w Zespole Pieśni Tańca Politechniki Warszawskiej, bo po pierwsze historia, po drugie ludzie, którzy byli mega otwarci.
Katarzyna Perkman, tancerka, grupa Oldboyów.
Przyjęli mnie po prostu jakby mnie znali od lat i widać było, że tutaj łączy ich coś więcej niż tylko przychodzenie na próby. To od samego początku. Ta siedziba stara zespołu miała w sobie takiego ducha historii, której się po prostu nie dało nie zauważyć. Wchodziło się tam od razu, czuło się, że jest się w takim miejscu, które łączy ludzi, łączy pokolenia i to się dało odczuć od pierwszej próby. Ci ludzie do dziś się przyjaźnią. Ja weszłam w którymś momencie tak do tego zespołu i o ile wiedziałam tu i teraz, jak wygląda łączenie pokolenia, te, które tańczy tak na scenie i do dziś mam kontakt z ludźmi, z którymi tańczyłam i jak widzę się z nimi na ulicy, to jestem w stanie ich zaprosić na kawę, możemy się spotkać, możemy zorganizować sobie przyjęcie, po prostu wszyscy czujemy jedną miłość i pasję do tańca i wiemy, co nas połączyło, jaka relacja i ona zostaje na zawsze w ludziach, na zawsze. Natomiast to, co odkryłam, jak poznałam właśnie te starsze roczniki podczas jubileuszy, czy teraz w pracy w grupie Oldboyów, to jest dopiero magia, bo ogląda się ludzi, którzy do dziś są przyjaciółmi, właśnie przyjaciółmi z zespołu i to połączenie, ta nić połączenia przez pasję jest niesamowita.
Teraz w Brazylii byliśmy. Mieli 9 koncertów plus 4 msze polskie w parafiach.
Janusz Chojecki, kierownik zespołu.
W ciągu 21 dni. I to 9 pełnych koncertów. To nie jest taka prosta sprawa. To nie jest zabawa. Ile przynieśli dumy Polakom tam. Po mszy, którą myśmy zaproponowali w miejscowości Auria. Miejscowość Auria to jest około 4000 mieszkańców. Z czego ponad 90% to Polacy. Skończyła się msza, podszedł taki pan, starszy, widać było, że starszy, mówi tak. Jak to dobrze, że ja dożyłem tych 96 lat. Nigdy w życiu nie przeżyłem tak wspaniałej mszy. Ja patrzę, ten pan ma łzy w oczach, moi wszyscy studenci mają łzy w oczach. I oni sami kiedyś powiedzieli, że dla takich chwil warto było pracować w zespole i występować, żeby coś takiego przeżyć.
Nigdy jako muzyk nie czułam się tak bardzo doceniona i nigdy nie czułam tak bardzo, jak dużo my dajemy tej publiczności, która rzeczywiście przyszła nas posłuchać i dla której rzeczywiście to jest coś bardzo ważnego. I myślę, że nie sądzę, żebym jeszcze kiedyś miała takie uczucie. A rzeczywiście wtedy jakby my zrozumieliśmy, myślę, na początku tego koncertu już, jak bardzo to jest dla nich ważne i jak bardzo musimy się postarać, żeby to wyszło dobrze.
Mamy tak wspaniałą sztukę ludową, że warto ją pokazywać. A jak się dodatkowo daje radość Polakom tam mieszkającym, no to warto.
Zespół to moje życie. Dzisiaj, kiedy mam 92 lata, to tak jak patrzę wstecz, to gdyby nie było zespołu, to puste byłoby to życie, jakieś takie bezbarwne. Dla mnie najważniejsze jest tworzenie więzi międzyludzkich. To mi się udaje. Jak byłam w sytuacji takiej dość ciężkiej, to przecież ode mnie pomagały dziewczyny z zespołu, przychodziły i do dnia dzisiejszego tak mi pomagają. Więc dlatego tak się zbruszam, jak mówię o nich. Gdyby nie było serca, to bym tego nie robiła. W ogóle ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć jakąś pasję. Człowiek, który nie ma w życiu pasji, to moim zdaniem jest nieszczęśliwy. Ja przynajmniej byłabym nieszczęśliwa.